Umiłowanie Chrystusie braterstwo, pokój Wam. Chciałbym na początku również do tego bukietu pozdrowień, które braterstwo przesyłają, gdzie ten bukiet nam rośnie. Dołożyć pozdrowienia do zboru w Krakowie. Braterstwo zgromadzeni na nabożeństwie. Nie wszyscy przyjechali, chociaż dużo braci i sióstr z Krakowa jest również na tym miejscu. Prosili, aby przekazać Wam uczucia bratniej miłości. Pamiętajmy o Was, łączą się z Wami myślami, aby tak jak brat wspominał w poprzedniej godzinie, ta nasza radość była wspólna. I chciałbym także również, kiedy odjeżdżaliśmy z domu moje dzieci, to znaczy te, które zostały z domu, czyli Sławek z Bogusią, również prosili jeszcze kilka razy im to przypominali, żeby szczególnie od nich no też musieli dostać upał, jeżeli nie to więcej, bo w tej chwili, w związku z tym nie byli w stanie wszyscy się wybrać, ale prosili, aby również przekazać Wam życzenia od tych łask i błogosławieństw Bożych. Umiłowani Chrystusie braterstwo. Żyjemy w dziwnych czasach. No wystarczy otworzyć telewizor, włączyć radio, przeczytać gazety i wszyscy się tworzą. Wszechobecne słowo kryzys ogarnia umysły i serca ludzi. Nie dziwimy się, że tak się dzieje. Bo apostoł święty Paweł, kiedy w 12 rozdziale listu do Żydów pisał o rzeczach, które miały nastąpić przy końcu tego wieku, to z jednej strony powiada, że Pan obiecał, że część wstrząśnie rzeczami, które są na ziemi, ale jeszcze dodał jedną rzecz, że nie tylko ziemią, ale także wstrząsie i niebem. Czyli drodzy braterstwo, Pismo Święte, a dokładnie święty Paweł apostoł, uczy nas, że takich rzeczy mieliśmy się spodziewać. Nasz Pan Jezus Chrystus, te słowa opowiadał święty Łukasz Ewangelista, również coś na ten temat mówi. W jednym miejscu mówi tak, że nadejdą dni, kiedy będą znaki na słońcu, kiedy będą znaki na księżycu i będą znaki na gwiazdach, albowiem mocy niebieskie poruszą się. No drodzy braterstwo, na pewno możemy szukać tutaj i doszukiwać się pewnej litery, to jest prawda. Ale myślę, że zarówno święty Paweł apostoł, jak i nasz Pan Jezus Chrystus, kiedy mówił, iż mocy niebios się poruszą, to także miał na uwadze pewne rzeczy, które miały wypełnić się nie w literze. I drodzy braterstwo, tematem naszych obecnych rozważań będzie zapis, który objawimy w księdze ostatniej naszej Biblii, czyli księdze objawienia. Nie jest to prosta księga. Powiedziałbym więcej. Księga na tyle trudna, że kiedy bratu Rasłowi kiedyś, brat tutaj wspominał 130 lat, zadano pytanie, kto napisze siódmy tom, a siódmy tom miał być komentarzem do Księgi Objawienia. Chociaż w swoich artykułach, kazaniach brat Russell poruszał niektóre rzeczy z tej księgi, to powiedział, że pewnie zrobi to ktoś inny. Jakoby nie czuł się wówczas na siłach, aby całościowo ująć zagadnienia, które są w tej księdze poruszone. No my dzisiaj żyjemy 130 lat później. Historia i wydarzenia, wiele rzeczy stało się tych, które bracia wówczas spodziewali się. My dzisiaj powiemy, że jeszcze się spodziewamy, więc na pewno wiele rzeczy stało się coraz jaśniejszych. Nie umiem na Państwu powiedzieć odpowiedź na pytanie, na ile, w jakim stopniu, w jakim procencie Księga Objawienia jest już dla nas w pełni zrozumiała. Staramy się, ale jestem świadomy, że pewnie czas, który jest przed nami, jeszcze zweryfikuje i moje słowa, które zobaczymy, będzie dzisiaj mówił. I pewnie zweryfikuje jeszcze oczekiwania jednego brata i siostry, który wgłębia się w tę księgę i stara się znaleźć jej wytłumaczenie. Ale to wydatelstwo, kiedy chcemy mówić o mocy niebios, które miały być poruszone. Brat wspomniał tutaj, że chciałbym bratelstwu powiedzieć coś na temat listu. Tak, tematem naszych rozważań będzie list, zawarty w tej księdze. takich listów księdze objawienia było ile? 7. Też się zgadzam, prawda? Było 7 listów, które zostało skierowanych do 7 bogów. Ale list, który, gdzie będzie się stała batestu udowodnić, że zawiera najwięcej przekazu dotyczącego mocy niebios, które miały być poruszone, to jest to list do zboru w Laodycei. Ostatni, 7 list. I on też będzie podstawą naszych obecnych rozważań. Księga Objawienia, rozdział 3, czytamy od wersetu 14. A do anioła zboru w Laodycei napisz. To mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący. A tak, żeś letni, ani gorący, ani zimny, wypluję Cię z ust moich, ponieważ mówisz, bogaty jestem i zbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak i ślepy i goły. Radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się zbogacił, abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła naga, haniebna nagość Twoja, oraz maści, byś namaścił nią oczy Twoje, abyś przejrzał. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój, otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Tak jak powiedziałem, list do zboru w Laodycei jest ostatnim, 7 poselstwem, które nasz Pan Jezus Chrystus wyjawił słudze swemu Janowi. I dalej wszystkim tym, którzy czytają, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. I dlatego umiłowani, słuszną wydaje się myśl autora wykładu z Pisma Świętego, który w 4 tomie na stronicy 111 napisał tak. Prawdy zapisane w Księdze Objawienia nie są dla świata, ani też nawet dla nominalnych chrześcijan, ale tylko dla ciała Chrystusowego, dla poświęconych, czyli Kościoła pierworodnych, których imiona są zapisane w niebie. Dla tych poznanie stanie się pokarmem na czas słuszny. Analiza początkowych rozdziałów Księgi Objawienia daje nam odpowiedź na 3 zasadnicze pytania, które naszym zdaniem warunkują właściwe zrozumienie całości wizji danej świętemu Janowi. W tym także rozważanego przez nas obecnie fragmentu tej księgi. I drodzy braterstwo, chociaż byłby to z pewnością odrębny temat, to pokrótce musimy o tym wspomnieć. Bo to będzie rzutować na nasze dalsze rozważania. Po pierwsze, uzyskujemy odpowiedź, kim był ten, który przemawiał. Werset wprowadzający, czyli 1 rozdział, a 1 werset. Już na samym początku objawia nam rzecz najważniejszą. Objawia jej autora, którym był nasz Pan Jezus Chrystus. Bo tak uczy ten zapis. Objawienie Jezusa Chrystusa. Ale ten sam zapis uczy dalej, że Chrystus Pan nie od siebie przejął to, co przekazał dalej Janowi, ale otrzymał to od kogo? Od swojego Ojca. Nie mamy umiłowani czasu, aby odpowiedzieć na kolejne pytanie. Kiedy to się stało? Kiedy nasz Pan posiadł taką wiedzę? Czy było to w momencie, kiedy wystąpił z wód Jordanu? Bo mamy to udziałem Ewangelii według świętego Mateusza, że wówczas otworzyły mu się niebiosa. Czy może to było później, kiedy otwieramy 5 rozdział Księgi Objawienia, a tam czytamy, że kiedy w ręce tego, który siedział na tronie, była księga zapisana wewnątrz i zewnątrz, a była otoczona 7 pieczęciami, to nie było nikogo, kto był w stanie otworzyć te pieczęcie. Ale rozległ się głos. Zwyciężył ktoś pokolenia Judy. On będzie w stanie wyrwać pieczęcie księgi. Pozostało to bardzo pod rozwagę, kiedy Chrystus otrzymał te rzeczy od swojego Ojca. Ten sam zapis z pierwszego wersetu uczy nas jeszcze jednej rzeczy, że objawienie Jezusa Chrystusa zostało przekazane świętemu Janowi za pośrednictwem zesłanego anioła. I wydaje się, że ten też sposób, ten werset należy interpretować. Tak bowiem Bóg postępował w przeszłości i do tego pośrednictwa Izraelici byli przyzwyczajeni, przyjmując je jako boskie kierownictwo w ten znak w danej sprawie. Drugą rzeczą, o jakiej uczą początkowe wersety Księgi Objawienia, to wskazania dotyczące jej treści. Mam tu na myśli werset 19 pierwszego rozdziału, gdzie ten, który był podobny Synowi Człowieczemu, powiada do świętego Jana, że zapisz to, co widziałeś, czyli to, co już było historią. Zapisz to, co jest, czyli wówczas, kiedy objawienie świętemu Janowi było przekazywane w wizji na wyspie Patmos, czyli mniej więcej lata 90 naszej ery. I wreszcie to, co stanie się potem, a więc jakie będą losy Kościoła przyszłości, jak będzie rozwijał się boski plan, boski zamysł względem ludzkości, sięgając aż do czasu ustanowienia tysiącletniego Królestwa Chrystusowego i jeszcze dalej, bo uczy zapis 20 rozdziału, że gdy się dopełni 1000 lat, to jeszcze coś miało nastąpić. I rzecz ostatnia, w kontekście naszych tematowych rozważań, chyba najbardziej istotna, czyli do kogo kierowane były poszczególne poselstwa. W wersetach 4 oraz 11 pierwszego rozdziału Księgi Objawienia czytamy takie słowa. Jan do 7 zborów, które są w Azji. To, co widziałeś, zapisz w księdze i wyślij do 7 zborów. Do Efezu, do Smyrny, Pergamonu i do Tiatyry. Do Sardes i do Filadelfii i do Laodycei. Odczytane wersety Księgi Objawienia sugerują, i to niekoniecznie jedynie w zakresie 7 listów odnotowanych w rozdziałach 2 i 3 tej księgi, że w zamyśle autora zapisy kierowane były do 7 zborów Azji Mniejszej. Ale to obywatelstwo. Taka interpretacja rodzi jednak zasadniczą wątpliwość. Dlaczego nasz Pan tak wielce wyróżnił te właśnie zbory? Raczej nieznaczne w owym czasie, a pomimo zbory większe, liczniejsze, bardziej poważane. Zbory, których służyli apostołowie. Dla przykładu zbór w Jerozolimie, gdzie usługiwał jaki apostoł? Święty Jakub. Dla przykładu zbór w Antiochii, gdzie wraz z starszymi byli święty Paweł apostoł Barnaba. Oni Święty Jan Objawiciel nic nie wspomina, a wspomina o zborach mniejszych, mniejszej wagi, mniejszego znaczenia. Nie będziemy też tego tematu dalej rozwijać. Ale zasadną wydaje się myśl, jaką odnajdujemy w artykule Poselstwo Zmartwychwstałego Pana, który został zamieszczony w straży w roku 1963, gdzie na stronicy 55 czytamy taką myśl. Wiele jest powodu przypuszczać, że chociaż poselstwa te były dane 7 wspomnianym kościołom i do nich stosowały się, to właściwością mogą one mieć szersze zastosowanie do całego Kościoła Chrystusowego. Liczba 7 przedstawia zupełność, a porządek 7 kościołów przedstawia różne okresy historii całego Kościoła. Tak rozumiem, Kościół w Efezie przedstawiałby warunki Kościoła w czasach apostolskich, kiedy poselstwa te były pisane, gdy nasz Kościół Laodycei przedstawiałby Kościół w naszych czasach, przy końcu wieku Ewangelii, a pozostałe Kościoły przedstawiałyby różne okresy w międzyczasie, od początku aż do czasów obecnych. Drodzy bratelstwo, dodatkowym argumentem przemawiającym za taką interpretacją słów Objawiciela jest zapis pierwszego rozdziału, wersety 12 i 20, gdzie 7 zborów
zostało przyrównanych do 7 złotych świeczników. Czytamy tak. I odwróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie. A gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników. I tłumaczy, ktoś podobny Synowi Człowieczemu. A 7 świeczników to 7 zborów. Ale mówiąc o złotym świeczniku, nieodmiennie pierwszą myślą to wystrój miejsca świętego w przybytku, gdzie zgodnie z pańskim poleceniem Mojżesz wzniósł na pustyni. I powszechnie uważa się, że w tym kontekście, kiedy patrzymy na pański przybytek, złoty świecznik wyobrażał, jak się wydaje, kościół pierworodnych wieku Ewangelii. Kościół nienominalny, ale prawdziwy. I należy zauważyć, że takie tłumaczenie, zawężone jedynie do kościoła pierworodnych wieku Ewangelii, jest właściwe, o ile dotyczy ono przybytku, gdzie miejsce świętych przedstawia rzeczywistą społeczność kapłanów, współuczestników przymierza ofiary, tych, którzy wyszli z dziedzińca, a weszli do miejsca świętego, aby tam karmić się chlebami pokładnymi, aby tam składać modlitwy na ołtarzu złotym i aby tam korzystać ze światła, które płynie ze złotego świecznika. Ale drodzy braterstwo, w zapisach Księgi Objawienia słuszną wydaje się nieco inną myśl. Myśl nieco poszerzająca, którą cytujemy również z autorem pełnianego wcześniej artykułu Poselstwo Zmartwychwstałego Pana. W tym artykule autor, patrząc na 7 złotych świeczników, pośrodku których był ten, który przemawiał, mówi tak. Warto zauważyć, że świeczniki zdają się przedstawiać raczej nominalny Kościół Chrystusowy, aniżeli prawdziwy. Świeczniki przedstawiają wszystek nominalny lud pański w wieku Ewangelii, włączając Jego, to jest Chrystusa, członków. Pytamy, czy jest to słuszne spostrzeżenie. Naszym zdaniem tak. W większości poseł, które były skierowane do 7 zborów, Pan wyraża swą dezaprobatę. Są tylko 2 poselstwa, gdzie nie ma słów nadanych. Jakie to były zbory? Zbór w Smyrnie oraz zbór w Filadelfii. Pozostałe 5 zborów otrzymało nadanę z ust Pań, a do ostatniego wręcz Pan powiada, wypluję Cię z władz moich ust. Są to ważkie argumenty, których nie możemy nie zauważyć w kontekście rozważanego problemu. Jeszcze jedna uwaga. W uzupełnieniu naszych rozważań dotyczących adresata poselstw objawienia jeszcze jedna myśl, która wydaje się być słuszną i uzasadnioną, że słowa zachęty, ostrzeżenia zawarte w listach do poszczególnych zborów, szczegóły poselstw dane owym 7 kościołom, oprócz tego, że mogą być historycznie zastosowane do Kościoła Boga Żywego jako całości, to mogą być także zastosowane do każdej latorośli, nad którą Pan ma pieczę osobna. Powracając do naszych tematowych rozważań, czytamy werset 14. A do anioła zboru w Laodycei napisz. To mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. A więc list do zboru w Laodycei został skierowany za pośrednictwem anioła, posłańca jednej z 7 gwiazd, jakie w prawej swej dłoni trzymał ktoś podobny Synowi Człowieczemu. Nie będziemy szerzej i tego tematu rozwijać, bo to też byłby odrębny temat dla poszerzenia, dla kogoś, kto chciałby ten temat sobie zgłębić. Cytujemy myśl zawartą w innym artykule objawienie dane Janowi w wizji, który został zamieszczony w straży w roku 1952, gdzie na stronie 89 czytamy. Gwiazdy, jak to on sam wytłumaczył, to aniołowie, czyli posłańcy lub słudzy Kościoła w danych okresach. Myślą tego zdaje się być, że w swoim Kościele Pan uznawał w każdym z owych 7 okresów jego rozwoju po jednym posłańcu, któremu dawał szczególniejsze zlecenia, przez którego udzielał pewnych specjalnych instrukcji Kościołowi i którego używał jako swoje narzędzie, czyli jakoby go trzymał w swojej prawej ręce. Słowo Laodycea. Gdybyście braterstwo tworzyli konkordatę Stronga, mamy już teraz dostęp, pozycja 29-93, to wówczas znajdziemy tłumaczenie, że słowo to składa się z dwóch greckich słów. Laos, co oznacza lud, oraz kdike, które tłumaczy się jako sprawiedliwość, prawo, sąd, albo kara lub zemsta. A więc, drodzy braterstwo, słowo Laodycea z jednej strony oznaczać może prawo albo sprawiedliwość dla ludu i z takim tłumaczeniem jako badacze jesteśmy zżyci, przyzwyczajeni. Także to tłumaczą. Ale drodzy braterstwo, warto także pamiętać i o tym drugim znaczeniu, że z drugiej strony okres Laodycei może wskazywać na sąd lub karę albo pomstę wymierzaną ludowi, a więc także na czas odpłaty sprawiedliwego sądu i kary, jaki dosięgnąć miał lud i narody końca obecnego wieku. Dlatego Chrystus Pan, kiedy cytował proroctwo Izajasza, 61 rozdział, cytował pierwszą część tego proroctwa, prawda? Ogłosił rok łaski Pana. Jezus wówczas, kiedy Żydom otwierał to proroctwo, pominął część drugą, ale ten duch panującego Pana, który był nad Chrystusem, zawierał także i drugą część tego posłannictwa. To jest, abym ogłosił dzień pomsty naszego Boga. I drodzy braterstwo, zastanawiając się nad treścią poselstwa do zboru w Laodycei, warto mieć na pamięci oba te znaczenia. Uważamy dalej, wobec zapisu 20 wersetu 3 rozdziału, że w historii rozwoju chrześcijaństwa społeczność zboru w Laodycei obejmuje okres czasu zapoczątkowany rozpoczęciem się paruzji naszego Pana, a kończący się dokonaniem żniwa w wieku Ewangelii obu jego zarysach. To jest zebraniem konkoru, powiązaniem do wstępu ku spaleniu, wrzuceniem do pieca ogólnoświatowego ucisku z jednej strony, a zebraniem pszenicy do pańskiego gumna z drugiej. Nasz Pan Jezus Chrystus przedstawia się w adresie do zboru w Laodycei jako ten, który jest Amen. Drodzy braterstwo, jest to jedyne miejsce w Piśmie Świętym, gdzie słowo Amen użyte jest jako niewłasne. Nie ma drugiego miejsca w Biblii, które gdzie w ten sposób to słowo miałoby mieć zastosowanie. Słowo to oznacza, tak niech się stanie, naprawdę. I w ustach naszego Pana określenie to wypowiedziane w ostatnim poselstwie skierowanym do Izraela duchowego wieku Ewangelii ma szczególne znaczenie. W ten sposób Jezus zdaje się pouczać, że okres społeczności zboru w Laodycei jest czasem wypełnienia się wszystkich zapowiedzianych uprzednio wydarzeń związanych z losami tegoż Kościoła. Tak zapowiedzi sądu i kary dla odstępczego nominalnego chrześcijaństwa, jak i rozliczenia się z członkami Kościoła prawdziwego, czyli tymi, którzy zwyciężą. Nie będziemy dzisiaj umiłowani rozmawiać o nagrodzie, jaką miłościwy Bóg przewidział dla członków prawdziwego Kościoła. O tym bardzo często mówimy w naszych rozważaniach, ale chciałbym, na ile czas pozwoli, pokazać, w jaki sposób w okresie Laodycei wypełniły się albo też wypełnią się prorocze zapowiedzi dotyczące sądu i kary, które w tym czasie miały stać się udziałem nominalnego chrześcijaństwa. Albowiem moce niebios miały się poruszyć. Miały być znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach. Pytamy więc, jakie to były zapowiedzi. Otwórzmy zatem Księgę Objawienia i czytajmy, co Duch mówi zborom. A do anioła zboru w Efezie napisz. Upamiętaj się, pełniaj uczynki takie, jak pierwej. A jeśli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Werset 5, 2 rozdziału. A więc w poselstwie skierowanym do pierwotnego kościoła nasz Pan zapowiedział wydarzenia, które miały się wypełnić w czasie jego wtórej obecności, czyli w okresie społeczności zboru w Laodycei. Albowiem w tym czasie, jak czytaliśmy, nasz Pan powiada: oto stoję, a nie przyjdę, u drzwi i kołaczę. Konsekwencje odstępstwa, jakie z czasem wyłoniło się w pierwotnym chrześcijaństwie, a którym było porzucenie pierwszej miłości, tu także byłoby pytanie, czym była ta pierwotna miłość? To też pozostawiam braterstwu do własnych rozważań. I niewypełnianie uczynków takich jak pierwej miało być poruszenie świecznika, czyli jak rozumiemy, odpadnięcie od Pańskiej łaski. Co też rzeczywiście nastąpiło. W 16 wersecie rozdziału 3 czytamy: a także źletni, ani gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. Utrata łaski, czyli odrzucenie chrześcijaństwa jako Kościoła Bożego, złotego kubka w ręku Pańskim, ma miejsce w czasie żniwa wieku Ewangelii. Zgodnie z zapisem Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 13, a werset 30. Pozwólcie obydwą ruszyć aż do żniwa. Czyli inaczej, do czasu żniwa całe chrześcijaństwo, zawierające w sobie tak prawdziwy, jak i odstępczy Kościół, było uznawane przez Pana jako jeden zbór, jako jedno pole. Ale Pan powiada: w czasie żniwa powiem rzęcom, zbierzcie najpierw kąkol, rozumiemy w tym miejscu Kościół odstępczy, przedewszystko niewiastę i córki, powiążcie go w snopy na spalenie, a pszenicę, czyli Kościół prawdziwy, obrumienicę barankową zwieźcie do mojego gumna. Od tej pory jedynie prawdziwi naśladowcy baranka cieszą się Pańską łaską. Ale i tu został postawiony warunek. Mianowicie, kiedy otworzymy 18 rozdział Księgi Objawienia, to w 4 wersecie tej księgi, w 4 wersecie tego rozdziału czytamy, że to rozległ się inny głos. Nie ten, który przemawiał w wersecie 1. To też jest pytanie, kto ten głos wydał? Bo w wersecie 1 mamy powiedziane, że wstąpił anioł mający wielkie pełnomocnictwo. Tu nie ma dyskusji, że jest mowa o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Ale w wersecie 4 czytamy, że oto rozległ się inny głos z nieba. To też po ostatnim nie mamy czasu. Ja tylko sygnalizuję niektóre tematy, niektóre rzeczy, nad którymi warto się zastanowić, zwłaszcza w czasach, w których żyjemy. Rozległ się głos mówiący: wyjdź z niego, ludu mój, bo jeżeli nie, to staniesz się uczestnikami czego? Plag mam, to jest spadających na Babilon. Tu jest warunek, który został postawiony tym, którzy chcą być naśladowcami Chrystusa. Czytajmy dalej, co Duch mówi zborom. Rozdział 2, werset 16. A do anioła zboru w Pergamie napisz: upamiętaj się więc, a jeżeli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę walczył z nimi mieczem ust moich. Słowa tego poselstwa to zapowiedź gniewu Bożego, który z chwilą pańskiej wtórnej obecności miał dosięgnąć odstępczy chrześcijański Kościół, a zwłaszcza jego kapłaństwo, poza figuralnego Balaama, czyli tych, którzy trzymają się nauki Nikolaitów, albowiem Pan powiada: przyjdę do ciebie wkrótce. Balaam, którego imię znaczy niszczyciel albo zwycięzca ludu, a więc mający to samo znaczenie, co Nikolaici, którzy zostali spełnieni w liście do zboru w Efezie, był mówczym narzędziem Pana, ale okazał się niegodnym. Jak uczy święty Piotr apostoł w drugim swoim liście, w drugim rozdziale, a w 15 wersecie, dla łakomstwa pieniędzy dopuścił się nieprawości względem narodu izraelskiego. Ostatecznie doprowadził go do duchowego cudzołóstwa, o czym czytamy w 4 Księdze Mojżeszowej w 31 rozdziale, a w wersetach 15 i 16. Nie będziemy czytać tych wersetów, nie mamy na to czasu, ale warto je przeczytać, bo dla nas, żyjących w tym czasie, niosą wielkie przesłanie. I drodzy braterstwo, podobną rzecz obserwujemy i w historii chrześcijaństwa. Ci, którzy mieli się być kapłanami Boga Najwyższego, czasem, jak uczy święty Paweł apostoł, stali się wilkami drapieżnymi, nieoszczędzającymi sobie. Parafrazując, można by powiedzieć, że uczynili to także dla łakomstwa ziemskich zaszczytów i dla pieniędzy. Objawił się przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co zwie się Bogiem, lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiadł świątyni Bożej, podając się za Boga. Drugi list świętego Pawła do Tesaloniczan, drugi rozdział, a werset 4. Dlatego też nasz Pan zapowiedział czas. Czas, kiedy to zgodnie z pojaśnieniem świętego Pawła apostoła, zapisanym w tym samym drugim liście do Tesaloniczan, tym samym drugim rozdziale, ale w wersecie 8, Pan Jezus zabije go tchnieniem ust swoich, czy inaczej będzie walczył mieczem ust swoich i zniweczy blaskiem swego przejścia, a dokładniej mówiąc, w czasie epifanii swojej paruzji. Działalność pańskich ust miała więc być w słusznym czasie, z jednej strony objawić błędy, odstępstwo pozafiguralnego niegodziwca, a z drugiej strony wyprowadzić na jaw właściwe zrozumienie od lat zaciemnianych, fałszywie przedstawianych prawd Bożych zgodnie z zapisem proroka Daniela, rozdział 12, wersety 4, 10. I drodzy braterstwo, nie mamy też czasu, ale też kolejny szczegół warty zastanowienia. Chciałbym wspomnieć w kontekście tego fragmentu Księgi Objawienia o głębokim w treści obrazie, jaki został ukryty w życiu proroka Eliasza. A Eliasz przedstawia kogo? No, przedstawia Kościół pierworodny, malutkie statko tego wieku, prawda? W pierwszej Księdze Królewskiej, w 18 rozdziale, a w wersetach 41 do 45 wersetu mamy zapisane ciekawe wydarzenie. Kiedy dobiegał końca 3,5-letni okres suszy, który jako kara stąpił na ziemię izraelską. I drodzy braterstwo, mamy tam napisane tak, że kiedy miał nadejść deszcz, Eliasz posłał swego sługę, będąc na górze Karmel, aby patrzył, czy widzi obłoki deszczu. Posyła go raz, posyła go dwa i tak dalej, i tak dalej. Deszczu nie było. Aż dopiero, kiedy Eliasz posłał swego sługę siódmy raz, ten zobaczył, że to obłok, a z nim nadchodzi błogosławiony deszcz. Zastanówcie się, umiłowani, jakie znaczenie kryje się w tym obrazie na czas obecny. Nasz Pan podoba dalej, a do anioła zboru w teatrze napisz, to też rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią snorową, wtrącę w ucisk wielki, jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich, a dzieci jej zabije. Rozdział 2, wersety 22 i 23. To prorocza zapowiedź wydarzeń, jakie miały dostąpić, doświadczyć odstępczy Kościół powszechny po jego odrzuceniu od pańskiej łaski. Kiedy to zgodnie z pańską wyrocznią wypełnił się symboliczny czas upamiętania, o którym czytamy w 21 wersecie tego rozdziału. Drodzy braterstwo, pozaobrazowej Izabeli był dany czas, aby się upamiętała. W greckim oryginale w tym miejscu użyte jest słowo chronos dla określenia czasu. Wiemy, braterstwo, że księgi biblijne, zwłaszcza księgi prorockie, w przekładzie posługują się dwoma greckimi słowami dla znaczenia czasu. Jedno to słowo chronos, a drugie to słowo kairos, prawda? W tym miejscu zostało użyte słowo chronos, które oznacza przedział, okres czasu. Uważamy, że w tym wypadku słowo to wyznacza przedział 360 lat, począwszy od wystąpienia Marcina Lutra w roku 1517. 360 lat przyprowadza nas do roku 1878. Stosujemy w tym miejscu tak zwaną metodę wyłączającą. O tym też za to z pewnością wiecie, że proroctwa, zwłaszcza proroctwo Jeremiasza, w liczeniu czasu stosuje dwie metody. Metodę inkluzywną, włączającą i metodę wyłączającą. Stosując tą drugą metodę, dochodzimy do roku 1878. Próby reformy powszechnego Kościoła podejmowane w okresie wielkiej reformacji nie przyniosły rezultatu. Dlatego Pan powiada, rzucę ją na łoże, a dzieci jej zabiję. Łoże w Piśmie Świętym jest symbolem ludzkich wierzeń, które są dość długie dla niemowląt w Chrystusie, ale za krótkie dla rozwiniętego człowieka, aby mógł się swobodnie wyciągnąć. W zrozumieniu symboliki łoża pomaga nam też zapis proroctwa Izajasza, rozdział 28, a wersety 18-20. Też nie będziemy czytać, nie mamy już czasu. A więc, drodzy braterstwo, z chwilą, w której obecności, który to czas zaznaczył się niebywałym wzrostem poznania, umiejętności, symboliczne łoże wierzeń tradycji powszechnego Kościoła okazało się za krótkie. Niektóre z dotychczas pieczołowicie pielęgnowanych doktryn, dogmatów całkowicie zarzucono. Dla przykładu doktrynę o mękach piekielnych, a inne zaś ulegają systematycznej rewizji i weryfikacji. Symbolikę dzieci pozaobrazowej Izabeli tłumaczy nam zapis Księgi Objawienia, 17 rozdział, a werset 5. To wszystkie przeteczne córki, wszystkie chrześcijańskie kościoły, oprócz prawdziwego, jakie zostały zrodzone z nieprawego związku na przestrzeni całego wieku Ewangelii. W zapisie Księgi Objawienia, rozdział 3, a werset 3, czytamy dalej. A do anioła zboru w Sardes napisz, jeżeli wtedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Stan społeczności zboru w Sardes nasz Pan określi jako umarły, albo bliski śmierci. Jego przejawem było uśpienie, brak czujności, przygaszenie żaru przyjemnej ofiary. W zrozumieniu zapowiedzi wydarzeń, o których Pan nakazał napisać do zboru w Sardes, a których czas wypełnienia nastąpić w czasie jego paruzji, pomaga nam wypowiedź świętego Piotra Apostoła, zapisana w drugim jego liście, w trzecim rozdziale, a w wersecie 10. Czytamy tak. a dzień Pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z czaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. My moglibyśmy się w tym miejscu zastanawiać, co święty Piotr apostoł miał na myśli, w jaki okres czasu, kiedy mówił, dzień Pański przyjdzie. Ale święty Piotr apostoł na to pozostawił nam odpowiedź. I tu nie ma dyskusji, bo dwa wersety dalej, kiedy mówi o tym samym, precyzuje i powiada, dzień Boży, dzień Jahwe, ho Theos w języku greckim. I pamiętamy tłumaczenie, które powiada, że ilekroć przy sobie Theos pojawia się słowo ho, należy je odnieść do istoty Stwórcy Boga Najwyższego. A więc stan, w jakim przy końcu obecnego wieku miał znajdować się nominalny Kościół, miał być czasem uśpienia i braku czujności. Podobnie jak było za Noego przed potopem, kiedy jedni pili, żenili się, za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie poznali, że nadszedł potop. Pomimo, że jak wspominałem na początku, miały być znaki na słońcu, na księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Będąc nieświadomi czasu pańskiej paruzji, jego dzieła, duchowi przywódcy obecnego kościelnictwa zwodzą lud, mówiąc, pokój, chociaż nie było pokoju. A gdy lud wznosił mur, oni go tynkowali. Proroctwo Ezechiela, rozdział 13, werset 10. I dlatego mówi Pan, spuszczę ulewny deszcz, spadnie gruby grad, rozpęta się huragan. Czyli jak mówi prorok Jeremia w 25 rozdziale, oto udręczenie pójdzie od narodu do narodu, a wicher wielki powstanie od krańcy ziemi. Czy inaczej, nastanie dzień Boży, dzień Jehowy. A wówczas Pan powiada, rozwalę mur, który tynkowaliście, zrównam go z ziemią, tak, że będzie odsłonięty jego fundament. A gdy upadnie, zginiecie w nim i poznacie, że ja jestem Pan. Umiłowani w Chrystusie. Zbór Filadelfii nie otrzymał żadnych słów naganu. To jest ten drugi zbór obok zboru w Smyrnie. A wręcz przeciwnie, w 10 wersecie 3 rozdziału czytamy. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, przeto i ja zachowam cię w godzinie próby. Inne przekłady powiadają pokuszenia, jaka przyjdzie na świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi. Godzina pokuszenia, od której miała być zachowana społeczność zboru w Filadelfii, siłą rzeczy musiała więc doświadczyć, albo inaczej, musi więc doświadczyć członków pozaobrazowego zboru w Laodycei. Następnego w kolei i zarazem ostatniego. Taką sekwencję dyktuje logika tekstu. A więc jest to szczególna próba, doświadczenie czasu żniwa wieku Ewangelii. Czym zatem miała się przemawiać godzina pokuszenia? Apostoł święty Jakub w pierwszym rozdziale swego listu, a w wersecie 14 zapisał takie słowa. Kluczowa zasada każdego pokuszenia, ale każdy kuszony bywa przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Te własne pożądliwości tłumaczy nam święty Jan Apostoł w pierwszym swoim liście, rozdziale 2, a wersecie 16. To pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha żywota. Uważamy więc, że próba godziny pokuszenia, która miała doświadczyć wszystkich mieszkańców ziemi, to przede wszystkim pożądliwość ciała. A ciało jest symbolem zmysłów. jakimi kieruje się cielesny człowiek, czyli pokuszenie zasadzone na gruncie moralności i obyczajów, a także na gruncie dostępu do szeroko rozumianych bogactw materialnych współczesnego świata. Albowiem ci, którzy chcą być bogaci, pisze święty Paweł Apostoł, wpadają w pokuszenie i w sidła, w liczne, bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Tą próbą jest także pożądliwość oczu, a oczy to symbol wyrozumienia, znajomości rzeczy duchowych, czyli pokuszenie polegające na niebywałym dostępie do teorii, doktryn, filozofii, które współczesnego człowieka odprowadzają od wiary i doprowadzają do niewiary. Albowiem duch otwarcie mówi, że w czasach ostatnich odstąpią niektórzy od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku duchom demonów. Tą próbą jest również pycha żywota, bo tak uczy święty Jakub Apostoł, czyli grzech Sodomy, o którym uczył prorok Ezechiel w zapisie 16 rozdziału swojego proroctwa, a werset 49. Że to winą Sodomy było to, że zbiła się w pychę, miała dostatek chleba, bezczeski spokój wraz z tymi córkami, ale nie wspomagała ubogiego i biednego. Dlatego pytał pański prorok, któż będzie mógł znieść dzień jego przejścia, kiedy stanie u drzwi i zakołacze? A kto się ostoi, gdy on się ukaże? Drogi braterstwo, ponieważ już widzę, że muszę kończyć, to może przy końcu naszych rozważań chociaż jeszcze jeden zarys, parę minut. Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt rozważanego poselstwa. Tak jak powiedzieliśmy, że poselstwo rozboru w Laodycei, chociaż może być odniesione do Kościoła jako całości, to ma także odniesienie i do poszczególnych latorośli. Przez cały wiek Ewangelii, a szczególnie przy końcu tego czasu, wspomniane słowa przestrogi i ostrzeżenia zawarte są w wersetach 17 i 18 trzeciego rozdziału. Nie będę ich cytował. Objawiciel w nich powiada: bogaty jestem i niczego nie potrzebuję. W czym zatem przejawiać się miało pozorne bogactwo społeczności zboru w Laodycei? Myślę, że kluczem tłumaczącym sens cytowanej wypowiedzi są słowa: jesteś nędzarz i biedak i w doradzie, nabyj złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił. Jesteś ślepy i w doradzie, nabyj maści, aby namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Jesteś goły i w doradzie, przyodziej się w szatę białą, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja. Drodzy braterstwo, rozumiemy, że doświadczenie członków zborów Laodycei, tych pozaobrazowych, tych, którzy żyją przy końcu obecnego wieku, po pierwsze, miał mieć miejsce na punkcie wiary, symbolicznie ukazanej tu jako złoto w ogniu wypróbowane. Odsyłam do pierwszego listu świętego Piotra Apostoła, pierwszy rozdział, 7 werset. Albowiem czas pańskiej wtórnej obecności miał zaznaczyć się powszechnym brakiem, albo inaczej zanikiem wiary, paradoksalnie także wśród grona domowników wiary. Dalej, doświadczenie członków pozaobrazowego zboru w Laodycei miało mieć także miejsce na punkcie doktryny i wyrozumienia Słowa Bożego, ukazanych pod symbolem wzroku. Odsyłam do Ewangelii świętego Mateusza, rozdział 13, wersety 13-15. Odstępstwo od czystej, zdrowej nauki miał być jednym ze znaków czasów ostatecznych. Pisał o tym święty Piotr apostoł, jego drugi list, drugi rozdział, pierwszy werset, Juda pierwszy list, 18 i inni apostołowie. Pomimo, że z drugiej strony miał to być czas, kiedy Pan, który powrócił, przepasał się, a posadziwszy sługi swoje przy stole, przystąpił, aby im usługiwał, przekazując poprzez wybrane narzędzia pokarm na czas słuszny. Ale święty Jan Objawiciel powiada, że usłyszał liczbę tych, których popieczętowano na czele woli. A co oznacza zrozumienie? A tych, których popieczętowano, to było ile? 144 tysiące, a nie jednego więcej. I wreszcie doświadczenie członków zboru w Laodycei miało mieć miejsce na punkcie wyrozumienia zasad pojednania z Bogiem, a szczególnie jednego z jego elementów, jakim jest usprawiedliwienie, ukazanego w symbolu białej, czystej szaty, przykrywającej nagość grzechu i potępienia. Czasy ostateczne, szczególnie lata poprzedzające ustanowienie w chwale duchowej fazy Królestwa Chrystusowego, miało być czasem nasilenia się teorii, doktryn podważających jedynozbawczą wartość okupu, który złożył nasz Pan Jezus Chrystus. Pisał o tym prorok Izajasz, kiedy tworzymy jego 4 rozdział, a werset 1, że miał nadejść czas, kiedy 7 niewiast miało uchwycić się jednego męża. I co te niewiasty mówiły? Mamy swój własny chleb, pokarm. Mamy swoje własne odzienie. Nie potrzebujemy twoich szat. Spraw tylko, abyśmy się nazywali twoim imieniem. Też nie czas, aby ten temat szerzej omawiać. No, obywatelstwo nie chcę przedłużać. Byłoby bardzo wiele do powiedzenia na temat Księgi Objawienia. Obywatelstwo wiedzą, że lubię tą księgę. A więc kończąc nasze rozważania, odczytajmy słowa, które wieńczą rozważane poselstwo do zboru w Laodycei. Zwycięzcy pozwolę zasiąść na moim tronie, jak ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem na jego tronie. Oby umiłowani, każdy z nas, wypełniły się te własne słowa, czyli słowa nagrody, jaką Bóg Najwyższy przewidział dla tych, którzy będą postępować za barankiem, dokądkolwiek on idzie. Ale aby w nas nie wypełniały się albo wypełniły słowa przestrogi i ostrzeżeń, o których dzisiaj tak wiele mówiliśmy. Dlatego życzę braterstwu udziału w Królestwie, co daj Boże, amen.